programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Witam też w studiu mojego gościa, profesor Beata Matyjaszek-Matuszek, kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór Państwu.
Pani profesor, o endokrynologii, a właściwie o konsekwencjach nieprawidłowego funkcjonowania jednego z gruczołów, a gruczoł to niewielki i chyba ciągle jeszcze zbyt mało i rzadko funkcjonuje on w naszej świadomości. Gdy pracuje dobrze, wszystko jest okej, mówiąc kolokwialnie. Natomiast schody się zaczynają, kiedy tarczyca zaczyna pracować nieprawidłowo.
Już zaczęłam się zastanawiać, jaki to gruczoł ma pan na myśli, ale już wiemy, że chodzi o tarczycę. Tak, rzeczywiście każda nasza komórka, komórka naszego organizmu do życia prawidłowego, do funkcjonowania potrzebuje hormonów tarczycy, głównie tyroksyny i triodotyroniny tak naprawdę. I patologia gruczołu tarczowego to są najczęstsze endokrynopatie, najczęstsza jest niedoczynność tarczycy, czyli taki stan, kiedy jest niedobór hormonów tarczycy. Ja mogę powiedzieć, że ta niedoczynność na podłożu choroby Hashimoto, albo często się tak kolokwialnie mówi choroba Hashimoto, to jest bardzo modna choroba dzisiaj. Ona dotyka bardzo dużej rzeszy kobiet, bo kobiety chorują od 5 do 10 razy częściej niż mężczyźni. Ale też myślę, że w świecie celebrytów ta choroba stała się albo została przekształcona w jakąś taką modną jednostkę chorobową. Proszę Państwa, my na temat choroby Hashimoto i patogenezy choroby Hashimoto naprawdę wiemy niewiele.
Chwila, to muszę od razu dopytać Pani profesor, bo mamy XXI wiek i o wielu chorobach wiemy prawie wszystko, o mechanizmach działania, o możliwości zapobiegania, leczenia ich, a Pani mówi, że mimo to wszystko wiemy niewiele?
Tak, o patogenezie choroby Hashimoto wiemy niewiele. I ja jestem przekonana, że wielkie laboratoria pracują teraz nad tym, żeby określić przyczynę choroby Hashimoto, dlatego że wiecie Państwo, tak naprawdę leczenie przyczynowe przynosi skutek, tak? My wciąż leczymy chorobę Hashimoto i niedoczynność z nią związaną, a leczymy objawowo. My wiemy o tym, że przyczyną, że wśród przyczyn patogenetycznych jest czynnik genetyczny, predyspozycja genetyczna, że jest pewien defekt układu immunologicznego, że pewne czynniki środowiskowe mogą też być takim mechanizmem spustowym, który ujawnia tę chorobę. Ale jestem przekonana o tym, że najbliższa przyszłość to jest Nobel dla tych naukowców, którzy znajdą, określą jednoznaczną przyczynę tej choroby.
To ja pani profesor tego Nobla jak najszczerzej życzę, ale powiedzmy trochę o tych przyczynach autoimmunologicznych, bo oczywiście związek gruczołu tarczowego z układem immunologicznym jest właściwie kluczowy, fundamentalny.
To prawda. I wszyscy wiemy o tym, że gdyby nie było defektu układu immunologicznego, to ta choroba nie musiałaby się wcale ujawniać. Ale my już dzisiaj wiemy, że poza tą predyspozycją genetyczną, też muszę o tym mówić, dlatego że są całe rodziny, które chorują na tę chorobę, to jeszcze musimy pamiętać o pewnym defekcie immunologicznym, który jest związany z pewnym defektem w zakresie limfocytów T, tak zwanych regulatorowych, czyli w skrócie mówimy tregów. Czyli to jest ta frakcja limfocytów, która jakby pozwala na tą destrukcję, na to zniszczenie tkanki tego gruczołu.
Ale to jest zadziwiające, bo układ immunologiczny, który odpowiada za nasze bezpieczeństwo, moglibyśmy tak kolokwialnie powiedzieć, nagle atakuje tarczycę.
Tak, to prawda. I ta autoagresja, czyli agresja przeciwko sobie, jest tutaj dominującym mechanizmem, prawda? I jakoś tak się dzieje w tym układzie immunologicznym, że układ immunologiczny rozpoznaje nasze tkanki i komórki jako własne. I je identyfikuje, są moje, więc ja przeciwko nim nie walczę. Tu ten defekt immunologiczny doprowadza do tego, że własna tkanka nie wiem, zastanawiamy się, być może już zmieniona przez wirus, przez jakiś stres, przez jakiś czynnik patogenny, zaczyna być rozpoznawana jako tkanka obca i to uruchamia cały szlak zarówno tej odporności komórkowej, jak i humoralnej, bo limfocyty B też są aktywowane, więc są produkowane zarówno przeciwciała, limfocyty, makrofagi i cała burza immunologiczna doprowadza do tego, że nie jest chroniona tarczyca, a jest właśnie atakowana.
I przez to ten gruczoł dochodzi do właściwie do jego zaniku.
Tak jest, dochodzi do destrukcji tkanki gruczołowej. W związku z tym w przebiegu choroby, w wyniku zniszczenia tkanki gruczołowej, gruczoł się w czasie, ale to są lata, to nie są dni ani nawet miesiące, to są lata, gruczoł się zmniejsza, zmniejsza, zmniejsza i w efekcie dochodzi do takiego zmniejszenia, że on jest niewydolny czynnościowo.
No ale to już wtedy wychodzi w badaniu palpacyjnym chociażby.
Tak, czy w badaniu USG.
Ale zanim do tego dojdzie, właściwie dzieje się tak, podstępność choroby Hashimoto związana jest z tym, że no, te objawy występują dość późno. Występują w momencie, kiedy właściwie choroba poczyniła już pewne spustoszenie.
Tak, to prawda. To jest takie też typowe, że ona się objawia w momencie, kiedy my nie jesteśmy pacjentowi nic innego, nie możemy mu zaproponować poza włączeniem leczenia substytucyjnego. I to jest też taka prawda, że my nie mamy też markerów, które by nam wskazywały, że ten pacjent to rozwinie niedoczynność, a ten to rozwinie nadczynność tego gruczołu. Rzeczywiście oznaczając przeciwciała przeciwtarczycowe, my wiemy, że ten proces autoimmunizacyjny w gruczole tarczowym się dzieje. Ale nawet w tym momencie, jeżeli wiemy, że są przeciwciała, ale tarczyca wciąż dobrze pracuje, to my nie mamy leku i nigdzie na świecie nie ma takiego leku, gdzie można by było podać pacjentowi lek, który by zniszczył te przeciwciała i zabezpieczył go przed tą destrukcją całego gruczołu.
A może to wiąże się z tym, pani profesor, trochę, o czym powiedziałem na samym początku, że trochę brakuje nam świadomości tego, że często nasz, może nie stan zdrowia, bo to już jest dalszy krok, ale chociażby nasze samopoczucie, czy pewne zaburzenia, które no, szczególnie u kobiet są, mogą być zauważalne, związane są z tarczycą.
Tak, to prawda. I my nawet wychodząc naprzeciw, my klinicyści, wychodząc naprzeciw takiemu rozwojowi tej choroby, wyróżniamy postać subkliniczną, czyli taką, gdzie te objawy nie są tak jawne klinicznie, tak? I postać jawną klinicznie. W postaci subklinicznej, poza obecnymi przeciwciałami krążącymi we krwi, oznaczamy także stężenie TSH i ono zwykle jest już podwyższone, ale hormony wolne, odpowiadające za stan kliniczny, są jeszcze dobre. I wtedy mówimy, że jest to taka subkliniczna postać niedoczynności tarczycy. Ale wtedy, już dzisiaj wiemy, że wtedy objawy się już mogą pojawiać. One są mniej wyrażone, ale mogą być.
I jakie to objawy?
Proszę Państwa, ja muszę powiedzieć, że tu też nie ma takich jednoznacznych, matrycowych wręcz objawów dla każdego pacjenta. Na pewno objawy są związane ze zwolnieniem podstawowej przemiany materii. A więc pacjenci mają, zgłaszają takie dolegliwości jak tendencja do przyrostu masy ciała niezawiniona, czyli pacjent mówi, nie zwiększyłem przyjmowanych kalorii, odżywiam się tak jak do tej pory, a jednak obserwuję stały przyrost masy ciała. Często jest takie zmęczenie codzienne, senność w ciągu dnia, pojawia się zaburzenie koncentracji, utrudnione zapamiętywanie i utrudnione przypominanie. To są te objawy zwolnione z tym spadkiem, także przemiany w obrębie naszej kory mózgowej. Dalej, zwalnia się perystaltyka jelit, stąd pojawiają się zaparcia. One mogą być niestałe, mogą być nawracające i pojawiające się ponownie. Dalej, jest stałe uczucie zimna. Pacjent mówi, że wszyscy w domu są ubrani w bluzki z krótkim rękawkiem, a on musi mieć długi rękaw albo kobiety mają jakieś szale, prawda? Więc to uczucie zimna. Zmienia się skóra, przydatki skóry, czyli skóra sama, włosy, paznokcie. Skóra jest zwykle sucha, łuszcząca się, blada, często z żółtym odcieniem. Ta skóra, to już powiedziałam, że ona się łuszczy też, tak? Bardzo, bardzo to rogowacenie skórne jest nasilone. Dalej pojawia się, włosy są kruche, łamliwe. To samo dzieje się z paznokciami. Co jeszcze pacjent może zgłaszać z takich dodatkowych objawów? No, są różne takie maski też, maski niedoczynności tarczycy, jest maska kardiologiczna.
A właśnie, zaburzenia rytmu serca?
Właśnie. Zwykle obserwujemy zwolnienie pracy serca, taką tendencję do bradykardii, ale obserwujemy zaburzenia rytmu serca. Możemy obserwować nasilenie niewydolności krążenia u tych pacjentów. Dlatego tych masek my wyróżniamy. Maskę gastrologiczną, wyróżniamy także maskę ginekologiczną, bo ta niedoczynność nawet w formie subklinicznej może utrudniać płodność zarówno u kobiety, jak i u mężczyzny. Dlatego, że hormony tarczycy wpływają na cykl miesięczny u kobiety, a zwłaszcza owulację, więc mogą być takie bezowulacyjne cykle u kobiet, które utrudniają zajście w ciążę, bo wiadomo, że jak nie ma owulacji, to tej ciąży nie będzie, ale proszę pamiętać, że jest podobny skutek u mężczyzn, że triodotyronina wpływa na prawidłowy rozwój i dojrzewanie plemników.
Do tego możemy pewnie jeszcze dopisać kłopoty z utrzymaniem ciąży.
Tak jest, oczywiście, dlatego że ten pierwszy trymestr ciąży, a właściwie organogeneza, zależy od hormonów matki. Płód ma na tyle niedojrzałą tarczycę, nawet jeżeli ma zawiązek tarczycy w okresie organogenezy, to na tyle niedojrzałą, że korzysta absolutnie z hormonów matki. Tarczyca dojrzewa u płodu w granicach 20 tygodnia ciąży i dopiero wówczas jest na tyle dojrzała, że płód zaczyna samodzielnie produkować hormony.
Pani profesor, wspomniała pani o tym, że mimo wszystko, mimo tego rozwoju medycyny o niedoczynności, o chorobie Hashimoto wiemy dość niewiele, natomiast no musimy sobie z nią radzić. Lekarze mają wypracowany pewien cykl, pewien standard radzenia sobie z tą chorobą, próby jej, przepraszam, okiełznania.
Tak, oczywiście. Tym bardziej, że powiedziałam, że jest to jedna z najczęstszych endokrynopatii, tak? I dominuje przede wszystkim u kobiet. Muszę się Państwu przyznać, że jak 20 lat temu, właściwie na 30, zaczynałam pracę, to widziałam tę chorobę głównie u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. W trakcie menopauzy i postmenopauzalnie. Dzisiaj absolutnie nie ma grupy kobiet, która jakoś preferencyjnie na tę chorobę choruje, bo chorują zarówno młode kobiety planujące ciążę, jak i kobiety w wieku dojrzałym, no i oczywiście te w okresie okołomenopauzalnym. Więc chcę pokazać, że ta populacja pacjentów stale rośnie. My
Ale wiek się też przesuwa.
I wiek się, no to prawda, tak. Kobiety żyją dłużej, prawda? Ta średnia wieku dla kobiety jest 84 lata, a dla mężczyzn troszkę mniej, bo ze 74 to jest taka różnica 8-9 lat. Więc rzeczywiście ma pan rację, to tak się jakby ta populacja pacjentów stale zwiększa i po 65 roku życia rzeczywiście ta częstość występowania tej choroby też jest większa. My sobie oczywiście z nią radzimy, bo na szczęście mamy lek, który uzupełnia, wyrównuje te niedobory hormonalne. No ale oczywiście pacjent musi się zgłosić do lekarza. Tak, więc tu jest całe pole do popisu dla lekarzy rodzinnych, bo oczywiście pacjent najpierw się zgłosi do lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny, diagnozując chorobę, oczywiście oznacza, robi badania hormonalne, bo je może, jakby ma je w koszyku swoim. Tak samo badanie ultrasonograficzne. Leczenie wprowadza lekarz specjalista, ale bardzo często tych pacjentów i te pacjentki przekazujemy potem do leczenia przewlekłego dla lekarzy rodzinnych.
No, tylko problem w tym, może nie problem, tylko cały widz chyba na tym polega, o czym pani profesor wspomniała, że no, musi być najpierw odpowiednio zdiagnozowany przez lekarza problem, przez lekarza rodzinnego.
Tak jest. I ta diagnoza właściwie jest jasno określona, prawda? My zawsze przy podejrzeniu klinicznym I po badaniu klinicznym oznaczamy stężenie TSH i wolnych hormonów, czyli wolnej tyroksyny i wolnej triodotyroniny. Następnie oznaczamy przeciwciała przeciwtarczycowe, żeby potwierdzić to podłoże autoimmunizacyjne. A następnie robimy badania ultrasonograficzne. Jeżeli jest potrzeba, bo są zmiany ogniskowe w badaniu USG, to kierujemy pacjentów do badania bioptycznego, ale to są, przyznam się Państwu, szczególne, wybrane sytuacje, bo badanie bioptyczne nie jest tutaj podstawą do rozpoznania tej choroby i przystępujemy do leczenia.
Pani profesor, jakie sygnały powinny wskazywać na to, powinny być tą czynnikiem do dalszego działania dla pacjenta?
Ja myślę, że właśnie ten przyrost masy ciała, taki niezawiniony przyrost masy ciała. No oczywiście w Polsce mamy 4 pory roku, więc nasza masa ciała też się zmienia w zależności od tego, czy wchodzimy w zimę, czy kończymy zimę. Natomiast wydaje mi się, że takie dyskretne wahania, które są odwracalne, nie są tu sygnałem niepokojącym. Natomiast stały przyrost masy ciała to jest na pewno taki sygnał. Dalej te zmiany dotyczące koncentracji, zaburzonego kojarzenia, przypominania czy zapamiętywania. Dalej zmiany, objawy związane ze skórą, włosami, paznokciami. I myślę tutaj też o młodych kobietach, które mają trudności w zajściu w ciążę, aby pamiętały o tym, żeby nawet przygotowywać się do ciąży. Zauważyłam, że to jest taki bardzo dobry trend dzisiaj u młodych kobiet i mężczyzn, że przed planowaną ciążą robią sobie szereg różnych badań, aby do tej ciąży się właściwie przygotować.
Pani profesor, czy w związku z tym, że może zmieniać się na niekorzyść, może wzrastać waga ciała, należy stosować już w momencie leczenia specjalną dietę?
No to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że tym pytaniem to pan tu oczywiście pokazuje, jak wielkie zainteresowanie budzi stosowanie szczególnej diety dla pacjentów z chorobą Hashimoto czy z chorobami tarczycy. Proszę Państwa, ja jasno chcę powiedzieć, bazując na dowodach medycznych, na dowodach prac, które się ukazały, że nie ma żadnej szczególnej diety w chorobie Hashimoto ani w chorobach tarczycy. Że no muszę tu powiedzieć o tych takich informacjach, które się ukazują w mediach, o jakby próbach stosowania czy diety bezglutenowej, czy diety bezlaktozowej, czy
wysokiego błonnika, zawartości błonnika.
Proszę Państwa, nie ma takich absolutnie dowodów, że te diety cokolwiek zmienią w przebiegu. One wpłyną w przebiegu choroby. One wpłyną na przemianę materii. Niewątpliwie, jak wyrzucimy z diety jakikolwiek składnik, chociażby gluten, czy chociażby produkty, które mają laktozę, to wpłynie na jakby przemianę materii i końcowy efekt, taki bilans energetyczny, ale nie wpłynie na przebieg choroby, absolutnie. Nie odwróci tej choroby, nie zmieni jej przebiegu. Dlatego my jasno mówimy o tym, że dieta nie ma wpływu na przebieg choroby Hashimoto i chorób tarczycy.
Pani profesor, czy dobrze prowadzony pacjent z chorobą Hashimoto ma szansę na funkcjonowanie właściwie bez ograniczeń? Czy kobiety mają szansę na to, żeby zostać matkami?
Oczywiście, że tak. To zawsze mówię każdej mojej pacjentce i każdemu mojemu pacjentowi, że tylko wyrównanie tych niedoborów hormonalnych pozwoli na to, że taki człowiek będzie żył normalnie, czyli wyrównanie stężenia TSH, wyrównanie wolnych hormonów, a później wyrównanie stężenia TSH i zabezpieczenie tego stężenia TSH w zakresie norm referencyjnych dla wieku i dla potrzeb pacjenta, bo my musimy jasno powiedzieć, że my terapię prowadzimy nie globalnie dla wszystkich chorych tak samo, tylko właśnie indywidualnie. I do innego TSH będę dążyła u kobiety, która planuje ciążę, a inne TSH będzie normą dla kobiety w wieku menopauzalnym, czy dla kobiety, która ma choroby układu sercowo-naczyniowego. To zawsze mówię, że doprowadzenie do wyrównania tych parametrów pozwala żyć normalnie. Nie ma żadnych ograniczeń wtedy w wykonywaniu zawodu, podróżach, dietach, posiadania potomstwa. Taki człowiek z wyrównaną funkcją gruczołu tarczowego powinien i może żyć normalnie.
Byle tylko patrzeć i zwracać uwagę na te sygnały, które nam ciało, organizm wysyła.
Tak jest, w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.
Profesor Beata Matyjaszek-Matuszek, kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pięknie dziękuję pani profesor.
Ja również bardzo dziękuję. Dobranoc.
Dobranoc.